Zatrzymujemy się przy sobotniej kawie na przystanku.
Arkady Capito.
No i proszę, zaraz trzeba zmienić dźwięk w komunikacji, chociaż nie, ten śpiewany jest przepiękny. No to już wiemy, kto dziś przy sobotniej kawie.
To był wynalazca tramwajów, Arkady Capitol, węgierski mędrzec.
Mędrzec, tak.
To takie rzeczy w czasie pandemii przychodzą do głowy, jak się nie ma co robić, tak? To się wymyśla.
O, ja nie wiem, jak to jest, jak się nie ma co robić, bo faktycznie ta pandemia niby to jest taki czas, kiedy wydaje się, że teatry nie działają, ale co chwilę dopasowywanie się do tych nowych strategii, restrykcji, snucie planów na przyszłość, kiedy się nie wiadomo czego się złapać, to też jest takie dosyć jednak pracochłonne.
Szef Teatru Muzycznego Capitol Konrad Imiela i Cezary Studniak, szef przeglądu piosenki aktorskiej, bo chciałam powiedzieć, że z zawodu dyrektorze, że się do klasyki odwołam.
Nie, bronię się przed takim czymś. Cezji na pewno też.
No zdecydowanie, to jest jakaś łatka taka biurokratyczna.
Jesteśmy z artystami i wydaje mi się, to jest ponad wszystko i na pierwszym miejscu.
Mm-hmm. To teraz właśnie mi powiedzcie, to od czego zacząłeś? Co robili artyści, kiedy nie mogliśmy wejść do teatru, kiedy nas tam nie było?
Spotykamy się akurat podczas pierwszych dni przeglądu piosenki aktorskiej. No to ja mam pierwsze wspomnienie z tego czasu lockdownu, jak z Cezim łączyliśmy się za pośrednictwem naszych patentów technologicznych rozmaitych, żeby tworzyć wirusową telewizję festiwalową. W tym czasie, kiedy miał się odbywać ten właśnie festiwal rok temu w marcu. I właściwie od tego się wszystko zaczęło, bo te wszystkie restrykcje zastały nas, no lada moment, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu. Więc trochę byliśmy tacy skołowani i oczywiście nikt nie wiedział, ile to potrwa. Natomiast dla mnie później, jeśli pytasz, co artyści, to myśląc najpierw o sobie, powiem, że ja artystycznie miałem bardzo ciekawy ten czas, bo na przykład udało nam się przywieźć moją córkę Zosię z Holandii, która studiuje tam w Utrechcie. I oto dostaliśmy taki z Zośką prezent bycia razem, ojciec z córką, przemieszkania pół roku razem. Zosia jest dorosła, w związku z tym ja nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzy się jeszcze coś takiego, żebyśmy pół roku mieszkali razem. Zdążyliśmy 3 godziny przed zamknięciem granic, to była taka misja pandemiczna. No i dzięki temu na przykład dużo graliśmy razem, dużo razem rozmawialiśmy o sztuce. Zosia jest artystką, też tworzy piosenki. Na pewno to jest inspiracją do pewnych naszych działań twórczych już osobnych.
Ale najważniejsza była ta relacja ojciec-córka w tym
tak,
czasie.
Tak, i dlatego o tym mówię, dlatego o tym mówię, kiedy rozmawiamy o tym, co artyści robili, że to dla mnie też miało wymiar bardzo właśnie, znaczy... To jest ciekawy związek, ciekawa relacja dla mnie bardzo, ojca z córką, artystką również. I dzięki tej pandemii mogliśmy te relacje pogłębić, po prostu nacieszyć się nią. Szukam pozytywów, prawda?
Mhm. Jakbym ci pokazała moją kartkę ze ściągą, to tutaj też mam takie pytanie o pozytywy.
No właśnie.
Powiadasz, nim je zdążyłam zadać.
Mhm. Podczas tych wszystkich zmian planów, zwrócenia się w stronę jednak takich relacji międzyludzkich, troszczenia się o ten zespół, mówię o artystach Capitolu, jednak, co by nie mówić, udało nam się wyprodukować 2 duże premiery, co jest istotne, no bo z Lazarusem wstrzeliliśmy się w takie okno akurat pandemiczne, kiedy ten ostatni czas przygotowań do premiery i kilka pierwszych spektakli odbyło się wtedy, kiedy teatry mogły działać. Zagraliśmy tego Lazarusa bardzo niewiele przedstawień, no ale udało nam się również doprowadzić do premiery Alicji, z którą wstrzeliliśmy się akurat w ten dzień, kiedy ogłoszono otwarcie teatrów 29 maja. A poza tym zrobiliśmy dosyć dużo takich działań sieciowych, gdzieś tam z założenia, nie transmitowaliśmy przedstawień, jednak wzbudzając, podsycając ten głód prawdziwego teatru wśród naszych widzów, ale zrobiliśmy na przykład taki serial edukacyjny pod tytułem Bez maski. No już teraz nie zdążyliśmy go wyemitować i stwierdziliśmy, że w czerwcu to nie ma sensu. To jest taki cykl filmów, które mogą być narzędziem edukacyjnym też dla szkół. W związku z tym on będzie miał swoją premierę, tak, na początku września. No ale wiele mam takich flashbacków artystycznych z tego czasu, jak na przykład nasz happening Teatr Nie Działa.
Teatr Nie Działa, przypomnijmy, kiedy każdy z was miał swój czas do odsiedzenia w witrynie.
Tak, w pustej witrynie.
Kapitolowej.
Kapitolowej. No ale też dla mnie jakąś tam osobiście dużą inspiracją był ten COVID, który przeszedłem i miałem bardzo ciekawe, rozmaite wizje covidowo-gorączkowe. W ogóle bardzo to był dziwny, ciekawy czas. Cieszę się, że jakoś się z tego wykaraskałem, właściwie wydaje mi się, że nie zauważam dzisiaj konsekwencji COVID-u, natomiast było to bardzo ciekawe doświadczenie.
Chociaż nie chciałbyś go powtarzać, akurat jedno z takich doświadczeń, którego lepiej nie powtarzać, ale też dostałeś ogromne wsparcie wówczas.
Tak, ja zawsze przy takich okazjach dziękuję wszystkim, którzy o mnie myśleli przez ten czas, którzy mnie wspierali a przy okazji jeszcze mówiąc o tych przygodach covidowych artystycznych, no to też dołożyliśmy do naszej relacji z Cezim parę ciekawych zdarzeń. Chociażby to, że ja Ceziego zaraziłem covidem. No bo tak się stało. Przy premierze Lazarusa Cezi musiał się zająć swoim zdrowiem kilka dni przed premierą. Ja zrobiłem szybkie zastępstwo, co potem nagle nastał COVID. Spotkaliśmy się, kiedy Cezi już się uporał ze swoim zakrętem zdrowotnym i właśnie na tym spotkaniu zaraziłem Ceziego COVID-em. Na szczęście obydwaj jakoś wykaraskaliśmy się z tego i tego się trzymajmy.
Cezi, masz żal?
Tak, nienawidzę tego.
Tak myślałam.
Nigdy mu tego nie wybaczę. Wiadomo, jest to rzeczywiście bardziej lekcja takiego postrzegania naszej relacji i tym bardziej, że już Kondyk wspomniał o tym, zaczęliśmy właściwie covidową przygodę od naszej wirusowej telewizji festiwalowej i to też było bardzo ciekawe, ponieważ musieliśmy szybko nauczyć się komunikować wirtualnie i jeszcze konstruować jakby dość precyzyjny format, że tak powiem, który sobie wymyśliliśmy na tą wirusową telewizję. Myślę, że byliśmy jedni z pierwszych, którzy zdecydowali się w ten sposób jakby ujawniać swoją twórczość i to, co mieliśmy zrobić, czyli cały festiwal. A potem Kondy konsekwentnie jakby nie starał się korzystać z tego medium. Bardzo to szanuję. Mhm. Także nasza relacja jest rzeczywiście COVID różnorako tutaj piętnową.
Za chwilę będzie, no to się spotkaliście i co? I masek panowie nie mieliście, tak?
No nie mieliśmy masek, nie oszukujmy się wtedy
w relacji. Nie, ale to jest ważne, żeby w relacji bliskich sobie osób ściągać maski.
Oczywiście.
Nie, no mówię metaforycznie, natomiast wszyscy żyliśmy w jakiejś dziwnej takiej, to był taki dziwny stan w okolicy tej premiery Lazarusa, bo z jednej strony jakaś taka ekscytacja artystyczna w ogóle, że doprowadzamy do premiery, że to jest to, że to jest ten tytuł, że to jest Janek Klata, że tutaj nagle musimy podejmować jakieś szybkie decyzje, zastępstwa. Bardzo to było dziwne.
Ile ty miałeś czasu na nauczenie się roli, przygotowanie?
Ja miałem 4 dni. To też dużą dostałem lekcję tego, że faktycznie jak jesteśmy do tego zmuszeni przez sytuację, no to możemy bardzo dużo. To możemy więcej niż spodziewaliśmy się. To możemy się szybciej nauczyć tekstu, to możemy jakoś to ogarnąć sprawniej. Natomiast już następne moje role bym wolał kreować w normalnym trybie, bo to też było szalone. To też mam wrażenie, że ja dlatego złapałem ten COVID, bo po premierze mój organizm był kompletnie wykończony. To znaczy ja dawno się tak nie czułem, zupełnie bez żadnych ochron, bez żadnych warstw odporności.
Wyczerpany. wyczerpany organizm.
Wyczerpany totalnie. Natomiast no, udało się tę premierę dowieść. Później Cezi wrócił w formie, zagrał rolę Valentina. No i teraz pod koniec miesiąca gramy znów Lazarusa. Będziemy grali przedstawienia i Cezi będzie grał i ja będę grał również dwa przedstawienia w tej serii. Mm-hmm.
No, myślałam, że obaj wyjdziecie na scenę. To razem, by dopiero było tak razem, jak już we wszystko razem.
Na zielonym spektaklu może.
Cezi, to jeszcze powiedz, a ty pozytywy jakieś pandemii tego czasu,
no,
który
mnóstwo
był...
pozytywów. Mhm. Właściwie
ogródek aż... wasz, to wiemy, że tak, rozkwitł. Hela już się przyznawała, że odkrywa nagle, że coś rośnie.
Znaczy, oczywiście to jest jakieś bluźnierstwo, natomiast nie ukrywam, że proporcjonalnie zdecydowanie więcej pozytywów się pojawiło w moim życiu niż negatywów w czasie tego okresu długiego. I te pozytywy wynikają również z faktu chorób wszelkich, które dały mi niezwykłą siłę, dzięki temu, że z nich wyszedłem. Mnóstwo refleksji, jakby też podziały priorytetów się pozmieniały.
Przewartościowanie trochę.
Tak, i one są też moim zdaniem zdecydowanie bardziej racjonalne i w moim poczuciu bardzo istotne i dobre to są zmiany. Mam mnóstwo pomysłów, mam mnóstwo świeżości w głowie, miłości do świata i ludzi, w związku z tym no, ciężko mnie zatrzymać. A jeżeli chodzi o konkrety, no to oprócz faktycznie tego, co już wcześniej sobie tam kiedyś rozmawialiśmy, że mógłbym poznać swój ogród, swój dom na nowo i jakby się na tym skoncentrować, co mnie bardzo cieszy i zajmuje, no to też rzeczy, które zawodowo mogłem robić, a akurat miałem okazję popracować sobie na Litwie, w Klaipėdzie.
Przy Caravaggio.
Tak, w znakomitym teatrze Klaipėdos Dramos Teatras z znakomitym zespołem, dzięki Agacie Dudzie Gracz, która zaprosiła mnie do współpracy do spektaklu Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny według Michelangelo Caravaggia. No i to był czas, kiedy właściwie w ogóle się nie myślało o COVID-zie. Byliśmy zamknięci w jakiejś kapsule teatralnej i skoncentrowani w pełnym z całym zespołem, bo nikt nigdzie indziej nie pracował. Wszyscy mogliśmy po prostu bardzo silnie skoncentrować się na tej pracy, więc było to rzeczywiście wyjątkowe spotkanie i bardzo komfortowe.
I tworzyliście obraz.
I tworzyliśmy wiele obrazów, nawet Caravaggio.
A ty pracowałeś przy tym spektaklu w roli?
A byłem jedną z mus Caravaggio. Caravaggio w interpretacji Agaty Gracz miał swoje trzy muzy, też jakby od nazwisk artystów, czyli Dürer, Bruegel i Botticelli.
Myślisz, że będzie szansa, okazja, żeby zobaczyć też we Wrocławiu ten spektakl?
No, teatr akurat w Klaipėdzie charakteryzuje się tym, że bardzo dużo jeździ po festiwalach, więc jeśli ktoś z organizatorów festiwali w Polsce byłby zainteresowany, no to jest na pewno taka szansa.
Panowie, ja chciałabym wrócić do jednego pytania, które wam zadałam 2 lata temu, kiedy się spotkaliśmy i zapytałam, czy jesteście przesądni. To było przed wystawieniem Macbetha. I powiedzieliście, że nie. Mogę nawet odtworzyć fragment z pamięci, jak to przydeptywanie kartek, tak? Na co Konrad powiedział, no na ile jestem przesądny, to niech świadczy fakt, że wystawiam Macbetha, który kładzie teatry. Chwilę później teatr został zamknięty. Wszystko przez was.
No nie.
Jeszcze w międzyczasie parę Macbethów tam chyba się pojawiło.
Tak. Może właśnie za dużo.
Otóż tak.
Nie łączę tych faktów jednak. Nadal utrzymuję, że nie jestem... przesądny. Przydeptuję te kartki, przydeptuję ten scenariusz, ale już bardziej z jakiegoś takiego nawyku niż z wiary w przesądy, ponieważ faktycznie na tej scenie już miały miejsce, mówię o scenie Kapitolu, już wszystkie te pechowe, jakieś przesądne, czy trumny, pawie pióra, pogrzeby, Macbethy, bo to są wszystko rzeczy, które przynoszą jakieś olbrzymie nieszczęścia ponoć teatrowi. No jakoś to przetrwaliśmy. No. Więc nie łączyłbym pandemii z Macbethem. Natomiast jak wspominasz Macbetha, to tak właśnie, no na pewno już bardzo tęsknię za tymi wszystkimi przedstawieniami, mam nadzieję, za tymi wszystkimi spektaklami, mam nadzieję, że widzowie również, bo faktycznie... no ostatni sezon, no to były jakieś strzępy tego faktycznie grania przedstawień i bardzo, bardzo trudno było, raczej stroniliśmy od tych spektakli, które zakładają w ogóle taką dużą bliskość i tłumy na scenie i udział wielu artystów spoza teatru, żeby jednak jakieś zręby tej ochrony przeciw zarażeniu zachować. Więc graliśmy przede wszystkim tak naprawdę te najświeższe przedstawienia Lazarusa, Moka, Gracjana. Natomiast jest bardzo dużo tytułów, których znakomitych moim zdaniem tytułów, do których bardzo chciałbym jak najszybciej po wakacjach wrócić, takie jak właśnie bębenek. Macbeth w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, czy Blaszany bębenek w reżyserii Wojtka Kościelniaka, czy Mistrz i Małgorzata Wojtka Kościelniaka również, na który wydaje mi się zawsze publiczność bardzo czeka. No cóż, gorąco wierzę w to, że po wakacjach będziemy już mogli się w 100% widowni spotykać w teatrze i że lockdownu kolejnego nie będzie. I jeszcze raz, korzystając z tej okazji, namawiam do szczepień. Wszystkim antyszczepionkowcom mówię, że no, słyszałem, bo czasami robię sobie takie wyprawy do tych zakamarków internetu, takich dziwnych, i słyszałem, że po 3 miesiącach już czeka śmierć tych, którzy się szczepili szczepionkami. No to już minęły te 3 miesiące, już odpuśćcie, drodzy państwo, idźcie się zaszczepić.
Ty już jesteś po?
Tak, jestem po 2 dawkach szczepionki.
Cezary,
mam
też
się
jest
dobrze.
Po 2 dawkach.
I również mam się świetnie.
Jesteś szefem artystycznym, także siła musi być i zdrowie też na ten cały czas. I taka jestem ciekawa, za chwilę porozmawiamy o programie. Co robi szef artystyczny, kiedy wszystko jest już ułożone, wszystko jest już nagrane, wszystko dograne? Wiadomo, jakie spektakle, kiedy mają się pojawić. Siadasz sobie na widowni i też oglądasz?
No oczywiście, nie wyobrażam sobie nie oglądać programu, który sobie wymyśliłem w głowie, jak on działa, jak to się sprawdza, jak reaguje publiczność. To są bardzo ekscytujące sytuacje. A co ja robię, jakby właściwie wszystko już jest domknięte? No właśnie staję się widzem i ewentualnie rozmówcą z wieloma, z widzami,
z artystami.
Chodzę, bryluję, uśmiecham się, ładnie pachnę.
Popijasz dobry kompot.
Tak, popijam dobry kompot.
A propos tego, przepraszam, że wam się wtrącę w rozmowę o kompocie, ale bardzo się cieszę, że już od niedzieli będziemy mogli wrócić do serwowania naszym widzom właśnie winka czy kawki na
kompotu
w teatrze. Nie, właśnie wydaje mi się, że to jest fajne, że gdzieś tam teatr się kojarzy z taką lampką wina, czy właśnie kawy, czy no bo to też prowokuje rozmowy, przystanięcie na chwilę. My jesteśmy głodni tych kontaktów między sobą, prawda, tych. Nawet też zauważyłem to, że bardzo często pojawił się w nas lęk przed tymi kontaktami. My się musimy ich na nowo nauczyć. Ja to obserwuję po ludziach wokół, też często po sobie, że no, możemy się spotkać z takimi lękami albo raczej z niechęcią do tłumów, że raczej będziemy szukali miejsc, gdzie jesteśmy w izolacji, bo ten COVID, te lockdowny nas do tego trochę przyzwyczaiły, no ale trzeba nad tym jakoś pracować, bo to, co nas utrzymuje gdzieś tam na tym świecie, jedna z tych rzeczy to są relacje międzyludzkie i moim zdaniem teraz powinniśmy pracować nad tym, żeby zdrowe relacje międzyludzkie odbudować po COVID-zie.
To prawda, nawet dziś jak przyszliście do mnie, to przecież kiedyś witaliśmy się uściskiem serdecznym, a dziś po prostu żółwik.
No
to
tak, tak,
męki,
tak.
Prawda?
No, tak.
To też
jest z takiego szacunku do tej drugiej osoby, która no przecież nie chodzimy z emblematami, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie zaszczepiony, czy się boi, czy się nie boi. Ja też rozumiem lęk ludzi, którzy boją się zarazić. No to jest zrozumiałe. To jest no, straszna choroba, nieprzewidywalna i jeszcze traktująca, taka trudna do złapania, bo każdy ją przechodzi jednak bardzo inaczej, więc też z szacunku do tych obaw no, nie rzucamy się sobie na szyję, chociaż pewnie chcielibyśmy, bo też jesteśmy. Ostatnio o tym właśnie rozmawiałem z Zośką, właśnie moją też moją córką, która mówi: czekam bardzo na zajęcia z moim wykładowcą od fortepianu, ponieważ no jest po 70 i powiedział mi ostatnio, że nie przytulał żadnej osoby od mniej więcej półtora roku. Mieszka sam, nie prowadzi zajęć i Zośka mówi po prostu, podejrzewam, że się na niego rzucę i będziemy tak trwali w uścisku przez parę minut i potem zaczniemy dopiero zajęcia.
Przegląd piosenki aktorskiej już się rozpoczął. No i oczywiście w kolejnych dniach mnóstwo wydarzeń, aż do 20 czerwca, do gali, o której na koniec. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli od Kovacs, ponieważ mam na tę artystkę zaproszenie teraz dla naszych słuchaczy. Czyli to był pomysł, żeby ją zaprosić?
No to mój był pomysł. Śledziłem tą artystkę już bardzo, bardzo długo i rzeczywiście wyjątkowy głos, niezwykła kobieta, bardzo wrażliwa i jest to na pewno jeden z tych silnych głosów kobiecych, których nie zabraknie akurat podczas tej edycji festiwalu. Rzeczywiście mamy potężną reprezentację kobiecą.
Ale ona jest też artystką, która nie tylko świetnie śpiewa i ma super głos, ale też wizualnie, jak wychodzi na scenę, to też jest spektakl.
No więc właśnie, no to oczywiście był argument priorytetowy. No, staram się cały czas pilnować tego, aby jednak artyści, którzy przyjeżdżają do nas, emanowali tym wewnętrznym teatrem. To nie musi być wcale spektakl od razu jakiś pełnowymiarowy z potężną scenografią, dramaturgią jakąś konkretną, przemyślaną i tak dalej, tylko wystarczy rzeczywiście ta teatralna energia, jakby świadomość sceny, charyzma, którą Sharon Kovacs niewątpliwie posiada.
Mówi się o niej, że to taka Amy Winehouse trochę.
Tak.
A na drugim krańcu mamy Sobrala.
No, kolejna pozytywna bardzo postać.
I jest takie pytanie nawet na stronie Przeglądu Piosenki Aktorskiej programu. Dlaczego no, ktoś, kto wygrywa Eurowizję, tutaj się pojawia na PPA, co to ma wspólnego i tak jakby...
To ciekawe, że wszyscy od razu kojarzymy Eurowizję z jakimś konkretnym gatunkiem. No sam nie jestem jakimś fanem tego festiwalu, natomiast rzeczywiście to, co być może w jakimś sensie upadabnia nasze festiwale, jest jakby eklektyczne podejście do repertuaru. Wydaje mi się, że na Eurowizji jest też tam no, naprawdę szeroko. Przeważa pewnie estetyka jakaś, no, nazwijmy to, łatwo popowa, no ale przecież wygrywały też jakieś heavy metalowe kapele, z Danii czy ze Szwecji.
Na pewno ze Skandynawii.
Skandynawskie i ludowe elementy. A Sobral rzeczywiście wygrał piękną, delikatną, bardzo melancholijną balladą, lekko jazzującą. I rzeczywiście w tych rejonach się porusza bardzo dobrze Salvador Sobral.
I swoją historię ma też niezwykłą.
No tak, ja właśnie oczywiście często o tym rozmawiamy, no bo jest to na pewno ważny wątek w jego życiu. Czyli no, spotkanie ze śmiercią, krótko mówiąc. Nie chciałbym trochę nadużywać, szczerze mówiąc, jakby tego faktu, ale on powoduje właśnie bardzo silnie, że Salvador Sobral emanuje miłością do życia, że śpiewa o tej miłości do życia, że to jest jakby podstawowy zoom w jego w tym momencie artystycznej drodze również, żeby zarażać ludzi szczęściem.
Ale wiesz, że no, takim symbolem miłości jest serce, a warto podkreślić, że on dostał nowe serce.
Dokładnie. Teraz to jest bardzo ciekawe, że już Konrad o tym wspomniał, a konstruując ideę 41. Przeglądu Piosenki Aktorskiej jeszcze właśnie półtorej roku temu, to koncentrowałem się właśnie na relacjach, na tym, że one według mnie są już mocno rozregulowane na potrzebie relacji, na potrzebie komunikowania się z drugim człowiekiem, na potrzebie pomocy drugiemu człowiekowi, że no, nie jesteśmy w zbyt dobrej kondycji w tym kontekście. I nagle właśnie wtedy, kiedy mieliśmy o tym porozmawiać, zakazano nam tej relacji po prostu. Nie mogliśmy tego zrealizować. Więc bardzo jestem ciekaw, jaka ta relacja będzie, jeśli chodzi o tych samych artystów jednak, którzy przyjadą do nas już właśnie teraz.
Czy dziewczyny z Pussy Riot będą w komplecie?
No nie, w ogóle ten skład będzie nieco inny, ponieważ już dowiedzieliśmy się, że już trójka z podstawowego składu jest w areszcie po prostu. Więc i repertuarowo, i jeśli chodzi o personalia, lekko się ten performance zmieni.
Ale też zaprosiliście je nie tylko jako artystki.
No zdecydowanie, to jest bardzo silny i istotny głos, który okazuje się działa nie tylko na jakby bloku wschodnim, tylko jest komentowany i podziwiany na całym świecie właściwie w tej chwili. A piętno, które dotyka formacji Pussy Riot, jest naprawdę silne. Oni cały czas borykają się z wolnością i to literalnie. I nie było łatwo ich zaprosić, nie było łatwo ich tu sprowadzić. Cały czas jesteśmy na linii gorącej bardzo, jeśli chodzi o ich przyjazd i występ. Łącznie z tym, że jak zawsze prosimy na przykład artystów, żeby wrzucali informacje o swoich koncertach na naszym festiwalu, no to oni od razu powiedzieli, nie ma takiej możliwości. Jest to zbyt ryzykowne. To,
czyli boją się zatrzymań?
Tak, tak, tak. Nie ma takich całych tras na przykład, że jedziemy w trasę w Pussy Riot.
Bo już wiemy, że samoloty tu mogą być zatrzymane nawet w powietrzu. No więc porwane, właśnie. Tak. No ale też nie zabraknie oczywiście polskich artystek, jak wspomniałeś, bo to mocny będzie akcent też takiej kobiety tegorocznego przeglądu piosenki aktorskiej. Będzie Renata Przemek, ale w towarzystwie, bo przecież nie będzie sama.
Tak, tym razem Renata postanowiła jednak wzmocnić swój jednak bardzo silny głos.
I tutaj mocnymi męskimi.
Mocnymi męskimi głosami. Wspaniali goście i wspomnień czar, bo są to też stare kompozycje, które jakby na nowo są preparowane właśnie w odniesieniu do mężczyzn. Ale będziemy mieli również Mary Komasę. Magda Kumorek pokaże nam swój recital. Bardzo osobisty. Mm-hmm. Myślę, że zdecydowanie wart uwagi.
Z męskich głosów Ralf Kamiński.
Z męskich głosów Ralf Kamiński, ale za to w mocno kobiecym repertuarze, czyli repertuarze kory.
Konrad, no co czekasz?
Ja czekam na przykład na Iwo Dimczewa, którego nie wspomnieliśmy, a to jest bardzo taki charyzmatyczny wykonawca. Myślę, że ci, którzy pamiętają chociażby, albo którym bliska jest w ogóle stylistyka Antonego Hegarty, który był u nas z koncertem na PPA, Antony and the Johnsons, no to gdzieś to są podobne klimaty muzycznie. Natomiast to, czym mnie ujmuje Iwo Dimczew, znakomity tancerz i choreograf, to jest właśnie to, jak on śpiewa, jak on interpretuje piosenki całym sobą, bo to faktycznie człowiek, dla którego ciało jest doskonale używanym narzędziem.
Instrumentem też.
Instrumentem. Tak. Śpiewa piosenki i nawet on po prostu stoi i śpiewa, natomiast siłą rzeczy jako tancerz angażuje całego siebie też fizycznie w te interpretacje i jest to bardzo ciekawe, zjawiskowe, takie charyzmatyczne. Pamiętam, jak podczas właśnie wirusowej telewizji festiwalowej, bo ona w zeszłym roku, przypomnę, polegała na tym, że relacjonowaliśmy koncerty, które się nie odbywają. Kiedy relacjonowaliśmy koncert Iwo Dimczewa, który się nie odbył, wyemitowaliśmy taką piosenkę Korona, korona, kysz, kysz, korona, korona, kysz, kysz, kysz. Takie zaklinanie przez Iwo właśnie tej całej pandemii. Bardzo gorąco zapraszam na koncert Iwo Dimczewa. A wiem, że jakieś tam bilety jeszcze są, więc gorąco namawiam.
A który z was bardziej czeka na Beatę?
Na Beatę czeka cały świat. Beata rządzi. Kolejna kobieta w naszym zestawieniu.
Może nie fizycznie na scenie.
Nie fizycznie na scenie, natomiast znakomity spektakl ze Szczecina. Być jak Beata.
Ja sobie przypominam taką forpocztę tego spektaklu tutaj w konkursie, bo nie wiem, dwa czy trzy, już mi się mylą te odległości czasowe po tej przerwie covidowej, ale...
Mgłę covidową to możesz sobie wytłumaczyć.
W jednym z ostatnich konkursów aktorskiej interpretacji piosenki Rafał Derkacz śpiewał piosenkę z tego spektaklu, czym ujął widownię, więc myślę, że wszyscy, którzy sobie wspominają znakomitego Rafała Derkacza, również tych wszystkich nie trzeba zachęcać, żeby pojawili się na tym przedstawieniu.
Mm-hmm. Tym bardziej, że sama Beata Kozidrak po obejrzeniu spektaklu powiedziała, że jest to absolutnie genialna interpretacja jej własnej osoby. Jest zachwycona, więc skoro Beata namawia do obejrzenia tego spektaklu, więc cóż możemy zrobić? No, kochani, no koniecznie.
Przyznajcie się, a wysłuchaliście Beaty?
No oczywiście. Znaczy, ciężko było nie słuchać tych hitów. Właściwie
no to
one leciały.
Który hit? No właśnie.
No dobra, to ja mam. No bo ja najczęściej słuchałem Beaty Kozidrak przy okazji filmu W pustyni i w puszczy, w którym brałem udział. Tam jest Rzeka Wspomnień, piosenka Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie, chyba ono zastąpi złej nocy cienie, niechaj nadzieje i skrzydła białe. No, coś tam dalej. W każdym razie to jest piosenka, z którą mi się najbardziej kojarzy Beata Kozidrak. Słyszałem ją z tych wszystkich jej piosenek chyba najwięcej razy.
A Józka nie słyszałem, przecież Józek atakował z każdej strony. No to Józek, prawda. Nie daruje ci tej nocy.
Nie daruje ci tej nocy.
A zaśpiewaj.
No, to nie jest takie.
Weź zaśpiewaj.
Taka piosenka.
Ona tam, bo się mówi, Józek, tak. Nie daruje ci tej nocy.
Tak. Mówi no. Z przekonaniem.
Tak. Tak,
ponoć ona chyba dla pana od matematyki napisała tą piosenkę. Tak słyszałem.
Taką z wersję znasz?
Tak, tak, tak.
Ale to jest genialne, przecież moja małpa wie naprawdę, jak to jest. To też jest wyjątkowy song.
No i oczywiście gala, jak zawsze, to jest na zakończenie. Zresztą spotkamy się jeszcze przy okazji gali. Będzie studio festiwalowe, na które już teraz gorąco zapraszamy. Oczywiście i gala także z miłością, z przesłaniem miłosnym?
Z przesłaniem miłosnym, które wynika właśnie z potrzeby spotkania, z potrzeby relacji. Jak przed marcem rozmawialiśmy, marcem 2020,
z Klatą,
z Jankiem Klatą, o tym, co to mogłoby być, to właśnie opowiedziałem mu o jakby podstawowej idei festiwalu i Jan wybrał no, bardzo ciekawy repertuar i nazwał to Wiązanka Pieśni Miłosnych. Zakładając, że jest to Jan Klata, możemy spodziewać się
wszystkiego właściwie.
Węzłów, właściwie nie wiązanki. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa propozycja. Mnóstwo pieśni niekoniecznie w języku polskim, w tłumaczeniach Tymona Tymańskiego.
Ja się bardzo cieszę, że Janowi Klacie dobrze jest w Kapitolu. Natomiast ja jestem człowiekiem wrażliwym na zapachy. Jakoś zapachy przywołują mi wspomnienia dużo bardziej na przykład niż fotografie. Jakoś tak mam. I przechodziłem idąc tutaj, były otwarte drzwi do dużego studia.
Przy Karkonoskiej 10.
I stamtąd.
Mówisz o studiu koncertowym.
Tak, mówię o studiu koncertowym. Tam właśnie były otwarte drzwi, wietrzy się ta sala i poczułem zapach tego miejsca, charakterystyczny zapach tej sali, który natychmiast mi przywołał tę atmosferę, kiedy pracowaliśmy tutaj z Janem Klatą. Podczas przeglądu piosenki aktorskiej.
To było w czasach, gdy Kapitol przechodził remont.
Tak, tak. Podczas przebudowy teatru to był rok 12 lub 13. No tutaj była premiera musicalu Jerry Springer The Opera w reżyserii Jana Klaty. Wtedy spotkaliśmy się w pracy po raz pierwszy. Tak mi się to zrymowało właśnie z tą tegoroczną galą w reżyserii tego wspaniałego artysty.
Trzeba pamiętać o tym, że pandemia się wcale nie skończyła i wciąż obowiązują pewne zasady, czyli nie cała sala nie może być pełnej widowni, maski i bezpieczeństwo.
No i to jest właśnie powód, dla którego zdecydowaliśmy się jednak na tą formułę hybrydową, bo no szkoda nam trochę, żeby na tym festiwalu akurat tak mała ilość widzów mogła zobaczyć tak niezwykłe wydarzenia, więc no wiadomo, że jest to jakiś substytut, ale jednak stwierdziliśmy, że będziemy streamować większość wydarzeń, żeby jednak większa ilość widzów mogła doświadczyć chociaż w minimalnym stopniu to, co będzie można zobaczyć na festiwalu.
No dobrze, to jeszcze konkurs interpretacji piosenki.
Konkurs, na który składają się wykonawcy, którzy po prostu rok czekali w blokach. To jest niesamowite. Znaczy konkurs i nurt off.
Bo zobacz, ile mieli czasu na poćwiczenie i przygotowanie się do tego.
No tak, ale ja jestem przekonany, że trochę jednak na nowo ich zobaczymy. To
pandemia
te interpretacje
zmieniła.
Mogą się trochę zmienić wobec tego, co widzieliśmy chociażby na pierwszym etapie, który miał miejsce półtora roku temu. No. Natomiast jestem naprawdę pełen podziwu dla autorów, artystów, twórców spektakli offowych, bo to jest bardzo niewdzięczne, kiedy właściwie spektakl ma się gotowy. Te wszystkie spektakle były gotowe. Miały mieć premierę w marcu ubiegłego roku i teraz te ciąże trzeba było przenosić po prostu przez jeszcze ponad rok.
I cały czas utrzymać ten zapał i...
No właśnie, no, no właśnie. Jestem pełen podziwu dla tych artystów, że nie porzucili tych projektów swoich lub nie zrobili ich premier gdzieś tam online czy w jakiejś innej formie, szanując te idee, żeby te spektakle nurtu OFF jednak po raz pierwszy zostały zaprezentowane publiczności podczas edycji przeglądu piosenki aktorskiej. Bardzo czekam na ten nurt OFF. W tym roku postanowiłem zdecydowanie więcej zobaczyć nurtu OFF niż zwykle, bo też wiele jest takich ciekawych, intrygujących propozycji.
Mm-hmm. Tak, to jest piękne właśnie w nurcie OFF, że no nie ma ograniczeń żadnych i że ci młodzi ludzie bez kompleksów proponują zupełnie, myślę, wręcz nowatorskie rozwiązania teatralne i to jest piękne, że dzieje się to premierowo na naszym festiwalu, ale też bardzo dziękuję i szanuję za akt wstrzemięźliwości, że tak powiem, Ralfowi Kamińskiemu, który również zdecydował się wstrzymać cały już przygotowany program z repertuaru Kory. I premierowo pragnie pokazać go właśnie na PPA, czyli też czekał półtorej roku, żeby odpalić i to będzie jakby druga część koncertu finałowego.
Wszystkim uczestnikom konkursu oczywiście życzymy, żeby bez jakichś barier mogli pofrunąć w swoich interpretacjach jak najwyżej. Natomiast też fajnie jest zauważyć, że no, gdzieś tam warto brać udział w tym konkursie, bo kiedy popatrzymy sobie na laureatów Złotego Tukana z lat ubiegłych, no to każdy z nich jakoś tam jest dosyć mocną osobowością w tym świecie teatru, filmu, kultury. No nie wiem, Maciek Musiałowski, prawda, po paru latach spędzonych w Kapitolu teraz oddał się zdecydowanie bardziej karierze filmowej z jego znakomitą rolą w Hejterze. Artur Caturian, który gra coraz większe role w Kapitolu, ale też coraz częściej go można zobaczyć w jakichś dużych koncertach, dużych widowiskach muzycznych. Marcin Januszkiewicz, tworzący kolejne swoje spektakle muzyczne, ale też grający główne, świetne role w wielu przedstawieniach w całej Polsce. W końcu Ralf Kamiński, który też świetnie wykorzystuje to miejsce i te szanse, które dostał gdzieś tam, między innymi dzięki przeglądowi piosenki aktorskiej, i jest już bardzo mocno rozpoznawalną gwiazdą pop w Polsce. Także no mam nadzieję, że w tym roku uda nam się wyłonić równie mocną osobowość, która równie mocno zaznaczy się później w świecie kultury.
Macie tak czasami, że patrzycie na nich i myślicie sobie, ale oni są dobrzy, są lepsi od nas. No,
nie,
mogą
nie,
być lepsi.
Nie.
Od nas?
Nie ma szans.
Nie, no, bardzo często pojawia się na ustach to hasło, ale on jest dobry, co jest no, wspaniałą reakcją. Jeżeli możemy tak reagować na naszych kolegów, którzy się pojawiają na scenie, albo naszych przyszłych kolegów scenicznych, no to jest samodobro.
Dopóki możemy inspirować się nawzajem, to jest tylko super. Natomiast ja też patrzę na to trochę jak z punktu widzenia takiego kulturalnego, teatralnego selekcjonera, który kompletuje zespół. Też bardzo się cieszę, że w zespole Kapitolu jest tyle osób, które zdobywały laury na tym festiwalu, czy Grand Prix, czy też rozmaite inne nagrody, bo przecież Justyna Szafran, Mikołaj Łubiszet, Helena Sujecka, Artur Caturian, Ewa Szlempo, Emose Uhunwango, no pewnie o wielu osobach zapomniałem w tej chwili, ale bardzo się cieszę, że ten zespół się składa z wielu laureatów PPA. Bo gdzieś tam też, kiedy mówię o Kapitolu i o oryginalności Kapitolu na mapie teatrów muzycznych w Polsce, to też uświadamiam słuchaczom, że naszym korzeniem, takim fundamentem nie jest wcale musicalowa literatura muzyczna. My nie jesteśmy z tego korzenia broadwayowskiego musicalu, tylko jesteśmy bardzo mocno z korzenia przeglądu piosenki aktorskiej. Ten festiwal ma bardzo duży wpływ na charakter tego teatru, robiącego właśnie oryginalne, tworzone na nasze zamówienie premiery, gdzieś tam jednak tak mocno przesuniętego w stronę sztuki aktorskiej, w stronę teatru dramatycznego jednak, używającego piosenek. Przegląd piosenki aktorskiej jest bardzo mocnym korzeniem takim genealogicznym teatru muzycznego Kapitol.
Tym bardziej się cieszę, że obu szefów i Teatru Muzycznego Kapitol i Przeglądu Piosenki Aktorskiej udało mi się zaprosić w jednym czasie. Dziękuję bardzo, bo to przede wszystkim nie dyrektorzy, a artyści. Cezary Studiak, Konrad i Miela.
Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia na festiwalu, do zobaczenia w teatrze.
Do zobaczenia.
Pepea.
Pepea.
Pepea.